Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Startup Nation – The Story of Israel's Economic Miracle to książka z pogranicza ekonomii, historii gospodarczej i analizy kultury przedsiębiorczości.
Dan Senior i Saul Singer próbują wyjaśnić, dlaczego niewielki Izrael, państwo młode, pozbawione dużych zasobów naturalnych i działające w trudnym otoczeniu geopolitycznym, wbudował wyjątkowo aktywny sektor technologiczny. Nie przedstawiają jednego cudownego źródła powodzenia. Zamiast tego opisują układ wzajemnie wzmacniających się elementów doświadczenia powszechnej służby wojskowej, bezpośredni styl komunikacji, gotowość do kwestionowania hierarchii, napływ imigrantów, silne kompetencje techniczne oraz politykę publiczną wspierającą badania i kapitał wysokiego ryzyka. Książka opiera się na rozmowach z przedsiębiorcami, inwestorami, urzędnikami i ludźmi związanymi z bezpieczeństwem państwa. Jej zasadniczym celem nie jest prosty poradnik zakładania firmy, lecz pokazanie, jak instytucje i normy społeczne mogą tworzyć środowisko sprzyjające szybkiemu eksperymentowaniu i komercjalizacji wiedzy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, służba wojskowa jako szkoła odpowiedzialności i działania w warunkach niepewności. Jednym z najważniejszych argumentów autorów jest wpływ izraelskiej służby wojskowej na późniejsze zachowania zawodowe. Nie chodzi wyłącznie o techniczne szkolenie, ani o to, że wojsko jest źródłem technologii. Senior i Singer podkreślają przede wszystkim model pracy. Drutu, którym młode osoby wcześnie dostają realną odpowiedzialność, muszą podejmować decyzje przy niepełnej informacji i współpracować ponad formalnymi podziałami. Dabciuk, środowisku błąd może być analizowany jako problem do naprawienia, a nie jako ostateczne przekreślenie kariery. Autorzy opisują tę postawę przez pojęcie Rosh Gadol, dosłownie wielka głowa. Oznacza ono wykonywanie zadania z własnym osądem, inicjatywą i gotowością do zakwestionowania rozwiązania, które nie działa. To przeciwieństwo biernego trzymania się instrukcji tylko dlatego, że pochodzi z góry. Z perspektywy startupów taki nawyk ma znaczenie praktyczne. Założyciele muszą samodzielnie definiować problemy klientów, korygować produkt i reagować na zmiany rynku, zanim powstanie pełna hierarchia lub procedura. Książka nie twierdzi, że pobór sam w sobie tworzy przedsiębiorców. Jej teza jest bardziej ograniczona. Wspólne, intensywne doświadczenie może rozwijać sieci zaufania, odporność operacyjną i styl przywództwa użyteczny w firmach technologicznych. Po drugie, nieformalność i spór z autorytetem jako elementy kultury innowacji. Autorzy wiążą izraelską przedsiębiorczość z kulturą komunikacji, która jest bezpośrednia, mało ceremonialna i stosunkowo niechętna sztywnej hierarchii. W ich ujęciu pracownik, student czy młody oficer może zadawać niewygodne pytania, podważać przyjęte założenia i proponować inne rozwiązanie bez konieczności długiego oczekiwania na zgodę. Taka cecha nie gwarantuje lepszych decyzji. Może też prowadzić do konfliktów, chaosu lub nadmiernej pewności siebie. Jednak w dziedzinach, w których technologia i potrzeby rynku szybko się zmieniają. Otwarty spór ogranicza ryzyko, że organizacja będzie broniła błędnego pomysłu tylko ze względu na prestiż jego autora. Startup Nation pokazuje więc innowacje nie jako efekt samotnego geniuszu, ale jako rezultat częstego testowania pomysłów w wymagającej rozmowie. Istotne jest także społeczne podejście do niepowodzenia. Autorzy wskazują, że zamknięcie firmy nie musi definitywnie odbierać wiarygodności założycielowi, jeśli potrafi on wyciągnąć wnioski i uczciwie wyjaśnić błędy. To ułatwia ponowne podejmowanie ryzyka, które jest konieczne w sektorze kapitału wysokiego ryzyka. Zarazem książkę warto czytać ostrożnie. Przeniesienie samej bezpośredniości do innego kraju nie wystarczy. Znaczenie ma szerszy układ norm, kompetencji i instytucji, które pozwalają zamieniać spór w naukę, a nie w paraliż. Po trzecie, imigracja, edukacja i mały rynek jako źródła globalnej orientacji firm. Ważnym wymiarem książki jest analiza społecznych podstaw izraelskiego ekosystemu. Autorzy zwracają uwagę na rolę kolejnych fal imigracji, które wniosły wykształcenie, zawodowe doświadczenia, kontakty zagraniczne i różnorodne sposoby rozwiązywania problemów. Nie przedstawiają różnorodności jako automatycznej recepty na rozwój. Jej gospodarcza wartość pojawia się wtedy, gdy przybysze mogą zdobywać kwalifikacje, tworzyć sieci współpracy i uczestniczyć w instytucjach kraju, w połączeniu z silnym naciskiem na naukę, szczególnie w obszarach technicznych. Daje to przedsiębiorstwom dostęp do ludzi zdolnych pracować nad złożonymi produktami.
Równie ważne jest ograniczenie krajowego rynku. Izraelski startup, który chce szybko rosnąć, nie może zwykle opierać się wyłącznie na lokalnych klientach. Musi od początku myśleć o eksporcie, partnerach międzynarodowych, sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i globalnym finansowaniu. Autorzy traktują tę konieczność jako czynnik dyscyplinujący. Zmusza ona firmy do budowania produktów o szerszym zastosowaniu oraz do konfrontowania się z wysokimi standardami konkurencji. W tym sensie ograniczenia geograficzne i demograficzne nie są romantyzowane.
Stają się presją, która może skłaniać do internacjonalizacji, pod warunkiem, że istnieją kompetencje językowe, technologiczne i biznesowe.
To rozróżnienie jest ważne dla czytelników próbujących wyciągać z książki wnioski dla innych gospodarek. Po czwarte, państwo jako katalizator badań i kapitału,
a nie trwały zastępca rynku, Startup Nation, odrzuca prosty obraz izraelskiego sukcesu jako wyłącznie spontanicznego triumfu prywatnych firm.
Autorzy opisują rolę państwa w rozwijaniu zdolności technologicznych i rynku finansowania innowacji. Wskazują m.in. na wsparcie badań i rozwoju oraz na działania, które miały zachęcić zagranicznych inwestorów i fundusze Venture Capital do działania w Izraelu.
Szczególnie często przywoływany jest program JOZMA, kojarzony z rozwojem lokalnego rynku kapitału wysokiego ryzyka w latach 90.
Znaczenie takich instrumentów polegało nie tylko na przekazaniu pieniędzy. Pomagały one rozłożyć ryzyko pierwszych inwestycji, zbudować kompetencje inwestorów i połączyć miejscowych przedsiębiorców z globalnym kapitałem.
Książka pokazuje zatem bardziej złożoną relację między rządem a biznesem. Państwo może tworzyć warunki dla eksperymentowania,
finansować etap zbyt ryzykowny dla zwykłego kredytu i usuwać bariery regulacyjne, ale nie powinno trwale wybierać zwycięzców ani zastępować klientów.
Praktyczny wniosek dla decydentów brzmi, że programy innowacyjne trzeba oceniać przez ich zdolność do uruchamiania prywatnej aktywności,
a nie przez samą wielkość publicznego budżetu. Autorzy sugerują też, że polityka jest skuteczniejsza, gdy współdziała z uczelniami, przedsiębiorcami i inwestorami, zamiast funkcjonować w administracyjnej izolacji. Na koniec. Adwersja jako presja adaptacyjna, ale niepełne wyjaśnienie gospodarczego cudu.
Konstrukcja książki opiera się na paradoksie państwo działające pod stałą presją bezpieczeństwa i dysponujące ograniczonymi zasobami osiągnęło znaczącą pozycję w technologii.
Senior i Singer argumentują, że trudne warunki sprzyjały improwizacji, szybkiej adaptacji oraz traktowaniu problemów jako zadań wymagających natychmiastowego rozwiązania.
Niedobór zasobów i poczucie zagrożenia mogły zwiększać wagę wiedzy, technologii oraz współpracy między ludźmi o różnych specjalizacjach.
To ważna część wyjaśnienia, ponieważ przesuwa uwagę z samego kapitału na zdolność organizacji do działania pod presją. Jednocześnie książka powinna być czytana bez automatycznego wniosku, że konflikt lub kryzys są korzystne dla rozwoju.
Wojna i niestabilność niosą ogromne koszty ludzkie oraz gospodarcze, a wiele społeczeństw doświadczających podobnej presji nie buduje prężnego sektora innowacji.
Wartość argumentu autorów leży raczej w obserwacji, że niekorzystne warunki mogą zostać częściowo przetworzone w kompetencje adaptacyjne, jeśli istnieją edukacja, otwarte sieci,
dostęp do finansowania i sprawne instytucje. Ten temat odsłania też ograniczenie książki.
Jej narracja o sukcesie bywa krytykowana za zbyt silny patriotyczny ton i za upraszczanie złożonych przyczyn rozwoju.
Czytelnik powinien traktować ją jako wpływową interpretację izraelskiego ekosystemu, nie jako uniwersalny model dający się skopiować w całości. Podsumowując,
po Startup Nation powinni sięgnąć przede wszystkim założyciele firm technologicznych, inwestorzy, osoby projektujące politykę innowacyjną,
studenci ekonomii oraz menedżerowie szukający wyjaśnienia, skąd bierze się zdolność organizacji do szybkiego uczenia się.
Książka będzie też użyteczna dla czytelników zainteresowanych Izraelem, ponieważ opisuje jego gospodarkę przez konkretne mechanizmy społeczne i instytucjonalne,
a nie tylko przez nagłówki o sukcesie sektora high-tech.
Jej praktyczna korzyść polega na tym, że przesuwa uwagę z pojedynczego pomysłu biznesowego na środowisko, w którym pomysły mogą być testowane, finansowane i rozwijane.
Szczególnie wartościowe są rozważania o odpowiedzialności młodych ludzi, konstruktywnym kwestionowaniu autorytetu,
relacji między publicznym wsparciem a prywatnym kapitałem oraz potrzebie globalnego myślenia od początku działalności. Na tle wielu książek o przedsiębiorczości wyróżnia ją skala analizy. Nie jest biografią jednego założyciela ani zbiorem prostych porad dla startupu. To próba opisania całego ekosystemu, w którym historia, wojsko, migracje, edukacja, kultura i decyzje państwa wzajemnie na siebie oddziałują. Zarazem jej tezy wymagają krytycznego dystansu. Nie każdy element izraelskiego doświadczenia jest przenośny, a powodzenie kraju nie ma jednej przyczyny. Właśnie ta ostrożność pozwala najlepiej wykorzystać książkę nie jako instrukcję kopiowania Izraela,
lecz jako materiał do zadawania trafniejszych pytań o własne instytucje i kulturę ryzyka.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dan Senior, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.